Cześć, to jest podcast Piętro Wyżej. Ja nazywam się Łukasz Chroń i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o komunikacie otwartym. Jeździ ze mną pan Piotr Tymochowicz, autor tej gałęzi wiedzy. Cóż mogę więcej powiedzieć? Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie oddać głos panu Piotrowi. Witam serdecznie.
Witam pana, witam wszystkich.
Usłyszałem pana pierwszy raz w rozmowach dnia prowadzonych przez panią Janinę Paradowską. Pamiętam doskonale emocje, które mi wtedy towarzyszyły, pana opanowanie i manewry językowe, które totalnie wywiodły w pole panią redaktor, która prowadziła dość nonszalancką retorykę. Proszę nam zdradzić, jak pan to robi?
Ja akurat już samego, przepraszam, wywiadu oczywiście nie pamiętam, bo to było parę lat temu. Natomiast akurat, no cóż, pracuję od 30 lat jako komunikator, także uczę ludzi różnych sposobów komunikacji, uczyłem różnych sposobów też i pośredniego wywierania wpływu poprzez komunikację. Więc zazwyczaj nawet wytrawni dziennikarze no, nie znają wszystkich technik, tak, ale tutaj też nie do końca chyba chodzi o techniki czy socjotechniki. Tak naprawdę ja pamiętam tylko tyle, że zgodziłem się na wywiad chętnie, bo po pierwsze jakoś tam lubiłem czy ceniłem panią Paradowską, a po drugie no, wydawało mi się wtedy, że coś ważnego mam do przekazania i pewnie chciałem się skupić nie na samym wywiadzie jako sztuka dla sztuki po to, żeby wywieźć kogokolwiek w pole, tylko prawdopodobnie zależało mi na tym, no, żeby coś mniej lub bardziej konkretnego przekazać po prostu i to tylko tyle. Natomiast no, szczegółów oczywiście nie pamiętam, czy akurat doszło do jakiegoś stosowania socjotechnik czy nie, to po prostu nie pamiętam. No, z reguły natomiast staram się ludziom przekazywać nie socjotechniki wpływu, tylko umiejętność mówienia, czy szokowania raczej, umiejętność szokowania prawdą, umiejętność zadziwiania tym, że można być znacznie, ale to nieporównanie bardziej otwarty niż ludzie sądzą, że można. Znaczy głównie chyba wygrywamy nie przez to, że jesteśmy socjotechnicznie przygotowani, tylko wygrywamy dzięki temu, że się nie boimy. No, ja mam z tym problem, tak? Ja postanowiłem to zamienić potem na szkolenia i uczyć ludzi robić tak zwane treningi odwagi, ale ja sam mam z tym problem, to znaczy jestem od dziecka pozbawiony genu strachu, co kiedyś przysparzało moim rodzicom wiele problemów, bo biegałem po dachach, robiłem różne ryzykowne rzeczy, uprawiałem różne ekstremalne postacie różnych sportów. Po prostu nie odczuwam strachu. Co bardzo źle się przełożyło na moje relacje polityczne, bo kiedy uważałem za stosowne ostrzec ludzi przed tym, co się zbliża, ostrzegałem, tak? No i w pewnym momencie, jak powszechnie wiadomo, obróciło się to przeciwko mnie. Zostałem oskarżony o najbardziej podłe rzeczy na tym świecie. Dopiero 2 lipca tego roku, po 3 latach jakiegoś dramatu po prostu, a dopiero teraz wszystkie oskarżenia i wszystkie wyroki sąd apelacyjny w całości, tak podkreślam, w całości uchylił i od tego wszystkiego, od tego bagna mnie uwolnił. I dalej kontynuuję przez internet szkolenia na całym świecie różnych ludzi właśnie komunikacji otwartej. Myślę, że znaczy to atrakcyjnie brzmi, co pan powiedział, że socjotechniki, że można wywieźć w pole każdego, natomiast chyba nie to jest najciekawsze i nie to jest najbardziej wartościowe. Myślę, że najbardziej wartościowe jest to, że nie trzeba udawać nikogo, że można pozostać autentycznym i można i należy mówić prawdę, w sensie subiektywnym być może, bo nie sądzę, żeby prawda absolutna istniała, ale można pozostać wiernym sobie i własnemu poczuciu prawdy i szokować ludzi tym, jak bardzo potrafimy być otwarci na przykład. No i to mi się wydaje, że tak powiem, znacznie bardziej wartościowe.
Z całego serca chciałbym panu pogratulować Na tyle, na ile to dziwnie to brzmi, oczyszczenia z fałszywych zarzutów. Z całego serca naprawdę gratuluję. Dla mnie osobiście jest to wielka porażka. Nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o systemie sądowniczym, ale myślę tutaj o strukturze państwa, a także przede wszystkim chyba o relacjach międzyludzkich. No, nie oszukujmy się, miał pan przyjaciół, miał pan swoich znajomych, swoich bliskich i z dnia na dzień został pan obudzony w totalnie innej rzeczywistości. Raz jeszcze naprawdę z całego serca gratuluję oczyszczenia z zarzutów, tego spokoju na głowie i spokoju w sercu.
Mam oczywiście swoją wolność, mam swobodę, ale nic, żadne odszkodowania milionowe, nawet wielomilionowe, nie cofną tego czasu i nie cofną traumy, jaką przeżyłem, siedząc w areszcie tymczasowym przez rok, ponad rok, z tak podłymi zarzutami. I też nie ma takiej siły, żebym wybaczył swoim oprawcom tego, co uczynili. I to nie z czystej zemsty, tylko ci sami ludzie z uśmiechami na twarzy robią dalej karierę wszelką. Ci sami ludzie mszczą się na innych, też niewinnych osobach. Więc jakby ten proceder trwa cały czas. On nie ustał razem z uchyleniem całkowitym wyroku, z uniewinnieniem. On będzie trwał cały czas. A mam na tyle dużą traumę, że no nie jestem w stanie na przykład pomyśleć o tym, żeby kiedykolwiek Polskę ponownie odwiedzić. Wydaje mi się to absolutnie nierealne i niemożliwe. Zachowałem jakiś taki akcent patriotyczny w tym sensie, że jakąś tam kolejną rewolucję na świecie sobie zaplanowałem w związku z komunikatem otwartym właśnie z Polakami, z moimi przyjaciółmi Polakami rozsianymi na całym świecie i w Polsce. No ale tak jak mówię, do samej Polski chyba nie ma takiej siły, żebym wylądował kiedyś w Polsce. To jest absolutnie wykluczone. Natomiast, no cóż, to warto natomiast teraz nie tyle się skupiać na sobie, myślę, co warto rozmawiać o takich sprawach po to, żeby uchronić innych przed podobnym bestialstwem, a nigdy dotąd nie zamykano tak wielu osób, jak w tej chwili. Wielu moich znajomych no po prostu siedzi dalej w różnych aresztach, więzieniach. Więc to, co się dzieje, to jest po prostu jakiś absolutny dramat w Polsce. No chciałem tylko jako ciekawostkę powiedzieć, że miałem wielu przyjaciół, którzy zaniechali kontaktu ze mną przez te ostatnie 3 lata i dopiero od 2 lipca tego roku nagle się okazuje, że mam znowu wielu przyjaciół i wiele firm, które chcą być szkolone. To jest dla mnie takie żenujące i żałosne, że ludzie są takimi tchórzami, że ludzie dopiero po ogłoszeniu wyroku przez sąd apelacyjny, dopiero teraz licznie się zgłaszają, a przez te minione 3 lata jakoś dziwnym trafem nie mieli odwagi, chociaż doskonale wiedzieli, że są to fałszywe oskarżenia. No ale tak w życiu jest, że jak mamy 100 przyjaciół, to może nam w takich chwilach pozostanie tylko jeden, a pozostałych 1000 się zgłosi po uniewinnieniu. No tak po prostu fałszywi ludzie są i to nie ma co ukrywać, tak po prostu jest. No.
Panie Piotrze, szukając informacji na temat komunikatu otwartego, doszukałem się czegoś fascynującego dla mnie, ponieważ z tego co wiem, jest pan fizykiem teoretycznym, który łączy szlachetną gałąź wiedzy z neuropsychologią. Są to jak dla mnie trochę dwa skrajne punkty. Proszę mi zdradzić, jak trzeba być genialnym tak naprawdę, żeby połączyć te dwie dziedziny w tak subtelną gałąź wiedzy, jakim jest i komunikat otwarty.
Tak, to się zaczęło bardzo dawno. kiedy byłem na studiach na fizyce, a poszedłem na studia nie po to, żeby jakiś papier zdobyć, a po to, żeby się dowiedzieć coś więcej o świecie po prostu, w którym żyję. No i moje studiowanie fizyki na bieżąco, a dokładnie fizyki matematycznej czy teoretycznej, trwa już ponad 30 parę lat, 35 lat dokładnie, więc równie długo zajmuję się psychologią w różnych postaciach. I, no i zawsze takim pomysłem, znaczy nie jest łatwo połączyć fizykę z psychologią czy z matematyką, dlatego że psychologia sama w sobie, jako opis sposobu działania naszego umysłu, jest niematematyzowalna, ponieważ też umysł działa w sposób bardzo rozmyty. Więc to nie jest tak, że się wprost da zmatematyzować psychologię, czy też psychologizować fizykę. Oczywiście się nie da. Natomiast można pomyśleć o czymś innym. Można pomyśleć o wspólnym źródle, o tym, czy istnieje taki opis świata, taki opis rzeczywistości, który by sam w sobie zawierał zarówno opisy psychologiczne, jak i opisy matematyczne i fizyczne. No i 25 lat mi zabrało skonstruowanie takiego systemu, który to umożliwia właśnie. Chociaż nie zakładałem tego z góry, to jest w ogóle dosyć ciekawa historia, może podzielę się z tym trochę, dlatego że moim celem, ja byłem zafascynowany kiedyś teorią kategorii. Teoria kategorii jest taką teorią wszystkiego w matematyce. Dzięki teorii kategorii możemy powiedzieć, że podział na dziedziny matematyki jest iluzoryczny, że w zasadzie wszystkie działy matematyki są tym samym, co da się opisać w teorii kategorii. Więc to było fascynujące dla mnie, ale zdałem sobie z tego jeszcze sprawę, że teoria kategorii, mimo że jest bardziej pojemna niż teoria zbiorów, bo teoria zbiorów nie umożliwia takiego połączenia. Natomiast mimo że jest bardziej pojemna, to jest za mała. Za mała, żeby zmieściła w sobie to, co chciałem, żeby zmieściła opisy psychologiczne czy opisy fizyczne. Więc pomyślałem sobie, żeby postarać się stworzyć coś, co by zjednoczyło fizykę i matematykę w jedną całość. I tak powstała uniwersalna teoria struktur UTS, która dokładnie zawiera w sobie matematykę i fizykę. Nie ma potrzeby w tej chwili podziału na takie dwie dziedziny. I prezentem pewnym, nieoczekiwanym dla mnie prezentem, było to, że okazało się, że w tej teorii można zmieścić całą psychologię, biologię, chemię i właściwie wszystkie dziedziny. Więc to było duże zaskoczenie i komunikat otwarty jest oczywiście wnioskiem z tej teorii, bardzo bezpośrednim wnioskiem, gdzie traktujemy relacje jako pewne żywe tworzywo, jako fantom, który można dowolnie kształtować i kształtujemy ten fantom właśnie dzięki komunikatowi otwartemu. Czyli relacje międzyludzkie można traktować jak by były istotami niezależnymi od nas. Takie jest wstępne założenie. Natomiast przy okazji chciałbym też powiedzieć, jaka jest moc teorii struktur, bo to raczej nie jest mój geniusz, tylko geniusz samej teorii. Otóż okazało się, że w teorii struktur niemal natychmiast można udowodnić, na kilku stronach zaledwie, można udowodnić wielkie twierdzenie Abela Ruffiniego, które no, wiele lat było czymś niezrozumiałym, które mówi o tym, że potrafimy rozwiązywać ogólnie równania liniowe, równania kwadratowe, sześcienne i do czwartego stopnia. Natomiast nie ma już ogólnych wzorów, algebraicznych przynajmniej, na rozwiązywanie równań piątego stopnia i powyżej. Możemy tylko mówić o ogólnych rozwiązaniach do równań czwartego stopnia. No i z teorii struktur niemal natychmiast wynika, dlaczego tak się dzieje. Kolejnym prezentem takim dla mnie było wielkie twierdzenie Fermata, które mówi, że x do potęgi n plus y do potęgi n równa się z do potęgi n w zbiorze liczb całkowitych i pytanie, czy n może istnieć takie, które byłoby większe od 2 na przykład. Bo jeżeli jest równe 2, no to mamy twierdzenie Pitagorasa. Jest pytanie, czy istnieje n wyższych rzędów. No i to twierdzenie także można udowodnić na zaledwie kilku stronach. I na koniec jeszcze powiem, że w tym entuzjazmie dowodzenia twierdzeń zabrałem się za hipotezę Riemanna. Do tej pory problem nierozwiązany, za który jest $1 000 000 nagrody. No i nieskromnie chciałbym powiedzieć, że w teorii struktur zabrało to 5 stron. Udowodnienie, że w jaki sposób układają się liczby pierwsze, że muszą być wszystkie liczby pierwsze muszą być rozwiązaniami pewnego bardzo charakterystycznego równania z bardzo dziwną funkcją zeta.
I znajdować się na jednej prostej względem osi z tego co pamiętam dokładnie.
Tak. Myślę, że liczby pierwsze dla matematyki, w ogóle dlaczego warto o tym mówić, bo może nie wszyscy, którzy będą nas słuchali, to czują czy wiedzą o tym, ale liczby pierwsze w matematyce to tak jak tablica Mendelejewa w chemii, to tak jak cząstki fundamentalne w fizyce, więc to one się zachowują zresztą tak, jak gdyby były takimi fundamentami całej matematyki. Także nie można mieć sukcesów w matematyce, jeśli się chociaż trochę nie zajmowało liczbami pierwszymi. One są bardzo, bardzo szczególne oczywiście.
Przyznam się panu do czegoś, nie czuję tego komunikatu otwartego, po prostu tego nie czuję. Ja wiem, że to wynika tylko i wyłącznie z braku wiedzy w tym temacie, ale też chciałbym przedstawić słuchaczom taką formę komunikatu otwartego, która jest bardziej dostępna, zrozumiała. Czy mógłby pan to dla mnie zrobić?
Tak. No, tak jak liczby pierwsze są podstawą matematyki, tak jak cząstki fundamentalne są podstawą fizyki, tak samo komunikacja jest absolutną podstawą zarówno wszelkiego biznesu między ludźmi, jak i wszystkiego, co się dzieje między ludźmi. Można to ignorować wtedy, gdybyśmy tylko byli pustelnikami gdzieś na samotnej wyspie czy w lesie i przez całe życie nie mieli kontaktu z żadnym człowiekiem. To jest jedyna sytuacja, kiedy komunikacja otwarta niekoniecznie miałaby sens, chociaż też nie do końca. Dlatego, że ludzie nie potrafią się najczęściej również komunikować sami ze sobą. A komunikat otwarty nie tylko służy do tego, by budować relacje z innymi ludźmi, nie tylko do tego, by komunikować się z nimi, ale też i do tego, żeby po pierwsze komunikować się z samym sobą uczciwie, na prawdziwej bazie i samym ze sobą budować pozytywne relacje, czego wiele osób też nie potrafi. Z matematyką to ma o tyle wspólnego jeszcze, że co warto podkreślić, że nie ma takiej możliwości, żeby zdobywać sukcesy w matematyce, żeby osiągać cokolwiek, jeżeli jesteśmy nieprawdziwi, jeżeli kłamiemy sami względem siebie, oszukujemy sami siebie, jeżeli nie potrafimy zdefiniować uczciwie problemu i uczciwie przeprowadzić jakiegoś dowodu, no to wtedy nie ma sensu zajmowanie się matematyką. I dokładnie tak samo jest z komunikatem otwartym. Także ta uczciwość jest taką podstawą, takim elementarnym czymś, od czego warto zacząć zarówno w komunikacji otwartej, jak i w matematyce. Bez tej uczciwości, no rzeczywiście, tak jakbyśmy powiedzieli, że nie czujemy komunikatu otwartego, tak samo byśmy powiedzieli, że nie czujemy matematyki. No bo bez uczciwości to nie ma sensu po prostu. Także,
przepraszam. Nie ma problemu.
Okej. Okay. Także tak to wygląda. No i cóż, i może na bazie takiej czysto biznesowej powiem, w przypadku na przykład sprzedaży, no w tej chwili, jeżeli ktokolwiek cokolwiek chciałby sprzedać, to w zasadzie jest to niemożliwe, dlatego że na świecie mamy tak wielki nadmiar produktów, że sprzedawanie czegokolwiek teraz przez internet czy bezpośrednio, no nie bardzo ma sens tak naprawdę, chyba że mamy gigantyczne pieniądze na promocję, na reklamę. Natomiast jeśli nie mamy, no to sama sprzedaż nie ma sensu. No to ludzie wymyślili już kilkanaście lat temu, że można sobie radzić w ten sposób, że możemy zamiast sprzedawać, kreować potrzeby. I kreując potrzeby, no, wtórnie dopiero, pod sam koniec kreowania potrzeb, sprzedajemy coś. No i tak, tylko że znowu od iluś tam lat mamy podobną sytuację, że na świecie mamy za dużo wykreowanych potrzeb, tak samo jak istnieje za dużo sprzedawanych produktów, więc w tej chwili ani sprzedaż nie ma sensu, ani kreowanie potrzeb nie ma sensu tak naprawdę. No więc co ma sens i czego ludzie nie czują i nigdy nie będą czuli w nadmiarze? Relacji właśnie. Nigdy nie będziemy mieli zbyt wiele relacji. A komunikat otwarty tego dotyczy. Dotyczy błyskawicznego budowania relacji. No to powiedzieć, że nie czujemy komunikatu otwartego, to jest identycznie, to jest tożsamość. Jakby powiedzieć, że nie czujemy relacji między ludźmi. No tak, tylko że wtedy niczego, przepraszam, tylko że wtedy niczego nie osiągniemy, ani nic nie sprzedamy, ani no, nic nie zrobimy po prostu bez relacji z ludźmi. No tak jak mówię, możemy się tylko przenieść na bezludną wyspę, możemy tylko żyć samotnie, jeżeli nas nie interesuje i nie czujemy relacji, komunikacji z kimkolwiek. No bo brak komunikacji to brak wspólnego języka, to brak jakiejkolwiek życzliwości w stosunku do innych ludzi, brak jakiejkolwiek empatii, no brak wszystkiego tak naprawdę. A komunikat otwarty to zapewnia. Zapewnia, żeby w ciągu zaledwie sekund zbudować pozytywne relacje, zarządzać tymi relacjami, no i budować atmosferę pełną życzliwości, ale nie tylko, bo nie ma w tym kłamstwa. W komunikacie otwartym my nikogo nie oszukujemy. Jeżeli nam się coś nie podoba, jeżeli mamy negatywne emocje, no to wyrażamy je także w komunikacie otwartym, tylko w ten sposób, nie w ten sposób, żeby niszczyć relacje, ale w ten sposób, żeby dalej je budować. Czyli nawet jeżeli mówimy sobie przykre rzeczy czy negatywne, to w komunikacie otwartym robimy to w taki sposób, żeby nie niszczyć relacji, tylko żeby również je budować. Oczywiście wtedy, kiedy nam na tym zależy. No bo jeżeli nam kompletnie nie zależy, no to wtedy w ogóle się nie posługujemy komunikatem otwartym, ani nie budujemy żadnych relacji. Ale jeżeli nam na tym zależy, to trzeba umieć to robić. Trzeba wiedzieć, jak to się robi.
Proszę pana, w dzisiejszym świecie, w naszych kolorowych telewizorach jest nam pokazywany świat często czarno-biały, zero-jedynkowy, emocje od miłości do tragedii. Ja jestem tak naprawdę, powiem panu szczerze, chłopakiem z małej wioski w centrum Polski na Mazowszu, która się nazywa pięknie Żabin Karniewski, i pamiętam te czasy, kiedy ludzie sobie pomagali. Pamiętam tą organizację. Tam to organizacje między ludźmi, chociażby w takiej małej przestrzeni jak wioska, i w pewnym momencie stało się coś dziwnego. Ja powiedzmy dorosłem, może jeszcze nie dorosłem, ale miałem 14, 15, 16 lat, pojawiła się większa ilość mediów, więcej produktów, więcej potrzeb, i automatycznie zabrała ta część rynku ludziom potrzeby bycia razem. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. I w tym obecnym świecie, który mamy teraz, tym trochę zero-jedynkowym i świecie prawda, kłamstwo, gdzie możemy znaleźć miejsce na kolorowy komunikat otwarty?
Ale bardzo, bardzo dobrze, bardzo pięknie pan to ujął, dlatego że to się zgadza z moimi obserwacjami, dokładnie tak jest. Natomiast też dobrze pan ujął to w kategoriach logicznych, czyli wynika z tego, że bardzo dobrze pan czuje wbrew pozorom komunikat otwarty. Dlatego że w komunikacie otwartym nie ma logiki dwuwartościowej. W komunikacie otwartym właśnie chciałem i wprowadzić, i wykorzystać logikę wielowartościową. Tu może w tym momencie warto powiedzieć, że Polak Łukasiewicz to był bardzo wielki matematyk, który właśnie stworzył pierwszą logikę wielowartościową, więc z tych osiągnięć także starałem się skorzystać i stworzyć na bazie komunikację, nie na bazie zero-jedynkowej, a na bazie właśnie różnych kolorów, nie tylko czerni i bieli, ale całej palety kolorów. I taki właśnie jest komunikat otwarty, nawiązuje do logik wielowartościowych, a nie tylko dwu. i komunikując się ludzie nie wpadają dzięki temu w pułapkę, żadne pułapki logiczne nie wpadają. Nie ma w komunikacie otwartym takiej kwestii, że jeśli pytania, a nie odpowiedzi sensownej na pytanie, czy przestałeś bić swoją żonę, bo cokolwiek odpowiemy, będzie źle, prawda? Bo to pytanie bazuje na logice dwuwartościowej. W komunikacie otwartym mamy logiki wielowartościowe, pokazujemy, że nawet jeżeli ktoś nie ma o tym pojęcia, można ludziom dzięki komunikatowi otwartemu uświadamiać, że jest bardzo wiele możliwości, że świat jest różnorodny, że ludzie nie muszą być tylko z jednej opcji. Mogą mieć bardzo różne poglądy, bardzo różne preferencje, bardzo różne kolory skóry, a nie tylko dwie. Nie dzielimy ludzi na kolorowych, czyli złych, i na białych, czyli dobrych. Nie dzielimy ludzi dwuwartościowo na heteroseksualnych i na zboczeńców wszelkich. To jest nonsens, to jest pułapka współczesnego świata, który mimo różnych kolorów technologicznych kreuje świat czarno-biały właśnie. Nie tylko świat mediów tak kreuje ten świat, nie tylko technologia, ale również i Kościół, również i religia. No, robi rzecz straszną, ponieważ programuje ludzi dwuwartościowo. Nawet dekalog. Ja mi się już nie chce słuchać o tym, jak dekalog jest czymś dobrym i żeby tak wszyscy się, gdyby tak wszyscy się stosowali do dekalogu, nie byłoby problemu na świecie. Jest dokładnie przeciwnie, tylko myślę, że może o tym powiedzieć tylko ktoś, kto nie ma w sobie genu strachu. Wszyscy się chowają po kątach, jak jest na ten temat mowa. Natomiast sytuacja jest prosta. Nasz umysł nie rozumie zaprzeczeń negatywnych pojęć. Po prostu sobie z tym nie radzi. Żaden umysł człowieka nie wie, co to znaczy zaprzeczenie w stosunku do złego pojęcia. To oznacza, że jeżeli ja bym życzył komuś źle, to oznacza, że gdybym chciał wywołać zło w czystej postaci, to bym powiedział: nie zabijaj. Bo w ten sposób namawiam do zabójstwa, namawiam do morderstwa. Jeżeli ja powiem nie cudzołóż, to namawiam do cudzołożenia. Jeżeli ja powiem nie kradnij, to oznacza kradnij na potęgę. I gdyby dobry Bóg naprawdę nam dobrze życzył, to by powiedział: kochajcie się nawzajem i bądźcie dla siebie dobrzy. A nie powiedziałby nigdy: nie bądźcie źli dla siebie, bo musiałby być albo idiotą, który nie zna funkcjonowania naszego umysłu, albo może lepiej przetłumaczyć to w ten sposób, że Bóg coś powiedział, to informacja dla wierzących, ale ludzie to niestety przeinaczyli i zrobili zaprzeczenie z Boga dobrych intencji. Jeżeli przyjmujemy, że Bóg może istnieć, no to jeżeli chcemy Go usprawiedliwić, no to być może powiedział z dobrymi intencjami coś, ale ludzie to przekręcili na bardzo złe intencje. Dekalog jest czymś bardzo złym w tym sensie, bo nie zabijaj, to zabijaj właśnie. Bo nie kradnij, to kradnij właśnie. Bo nie cudzołóż, to cudzołóż właśnie. Dlatego nie dekalog nam jest potrzebny, a potrzebne nam są wartości człowieczeństwa, wartości humanistyczne, wartości dobrej komunikacji międzyludzkiej. I żaden dekalog na świecie tego nie zastąpi. Żaden dekalog nie wykreuje uczciwych ludzi, którzy będą uczciwie żyli, co widać na licznych przykładach. Może natomiast komunikat otwarty nas zmienić. Nie religia może nas zmienić, a właśnie komunikat otwarty, właśnie przywiązanie do autentyczności, właśnie szczerość, nawet bezwzględna szczerość, nawet kłopotliwa szczerość, o której mówię w tej chwili, nawet kontrowersyjna szczerość, z którą wielu będzie się agresywnie nie zgadzać, w imię tylko ślepej obrony wartości, do których są przywiązani od dziecka, ale które nic nie znaczą. No i tak to wygląda, więc jeżeli skombinujemy te dwie rzeczy razem, jeżeli powiemy sobie: warto mieć odwagę i warto mówić prawdę, to nie ma nic silniejszego na świecie niż prawda, ale nie kłamstwa Kościoła takiego czy innego, tylko bo podwójnym zamuleniem prawdy, podwójną pułapką jest to, że ci, którzy kłamią najliczniej, kłamstwa swoje nazywają prawdą i stają się fanami kłamstw, które są przedstawiane jako prawda. Więc no, żeby się od tego uwolnić, trzeba mieć cokolwiek, trzeba mieć jakiś system, który by to pokazał, system, który by to udowodnił, system, który wydawałby pozytywne owoce, a nie negatywne, bo po tym poznajemy prawdę, czy wydaje pozytywne owoce, czy nie. Jeżeli komunikat byłby zły, to by prowokował do złych rzeczy, do budowania bardzo złych relacji albo nie budowania ich wcale. Natomiast jeśli prowokuje do budowania dobrych relacji, jeśli prowokuje do dobrej komunikacji między nami samymi, z samym sobą, no to znaczy, że wydaje dobre owoce po prostu.
Z moich obserwacji wynika także, że byliśmy zdecydowanie bardziej łagodniejsi, gdy byliśmy bliżej natury. W chwili obecnej wydaje mi się, że natura jest postawiona w zastaw przez każdego z nas. No, może nie przez każdego, ale tak przyjrzeć się bliżej, pytając się ludzi o marzenia, to każdy powie o domek w górach albo domek gdzieś na wsi. Ale do tego jest potrzebna odwaga, bo mimo wszystko, że marzymy o tej bliskości natury, jednak pozostajemy w tym świecie czarno-biało-kolorowych doznań.
To nie jest takie proste. To nie jest takie proste, że staliśmy się dalece od siebie, nie pomagamy sobie wzajemnie, bo oddaliliśmy się od natury. To nie jest takie proste. Sam powrót do natury nie wystarczy, ale oczywiście zgadzam się z tym, co pan mówi. Ja sam mieszkam na skraju dżungli w tej chwili i też mam nieraz taką potrzebę, żeby po prostu wejść do tej dżungli i jest mi tam świetnie. Więc rozumiem to doskonale i też się czuję, tu nie ma żadnych, tu gdzie mieszkam, nie ma żadnych rezerwatów. Cały kraj jest jednym wielkim rezerwatem tak naprawdę. Wszystko jest dzikie i można to pokochać oczywiście, ale to nie załatwia sprawy, bo dlaczego tu gdzie mieszkam ludzie są wzajemnie otwarci, życzliwi dla siebie, dlaczego sobie pomagają? Dlatego, że są przesiąknięci myślami Konfucjusza. Dlatego, że są buddystami w bardzo pokojowej jego wersji, dlatego, że ich życie jest podyktowane presją społeczną, czyli jeżeli ktoś się zachowuje przeciwnie do ich wzorców, napotyka na zdecydowany opór, na presję całego środowiska. W Polsce można być największym chamem i żadnej presji społecznej nikt, żaden cham nie będzie odczuwać. Wręcz przeciwnie, mamy gloryfikację najbardziej bestialskich zachowań w tej chwili w Polsce. Brak tej presji społecznej jest jednym z powodów, dla którego ludzie się zachowują tak, jak się zachowują i tutaj żaden powrót do natury tego nie załatwi. Poza tym religia. Religia czyni bardzo dużo złego. Nie naprawiła niczego, a wręcz przeciwnie, wykopuje coraz głębsze podziały. Nieodpowiednia religia, bo tu, gdzie żyję, nie ma tak naprawdę religii, bo buddyzm nie jest religią, jest pewną filozofią życia. Jeżeli religia tworzy bardzo złą filozofię życia, która wyklucza innych ludzi, która odczłowiecza innych ludzi, która szerzy nienawiść, to nie są dobre owoce. To nie jest dobra religia i to na pewno nie mogą być słowa Boga. To są przeinaczone słowa małych ludzi, w które inni mali ludzie uwierzyli po prostu. I to są te powody, myślę, a poza tym brak edukacji. Tu, gdzie żyję, edukacja jest gloryfikowana. Nie wszystkich stać na edukację, ale ludzie marzą o tym, żeby edukować swoje dzieci, żeby samemu się edukować. Edukują się na miarę własnych potrzeb, filozofii Konfucjusza. Natomiast w Polsce mamy rozkład edukacji jakiejkolwiek, więc to także nie będzie sprzyjać. Natomiast to marzenie, o którym pan powiedział, tak naprawdę takiego powrotu do natury jest marzeniem wielu wybitnych Polaków, też chciałbym powiedzieć. Przecież Wesele Wyspiańskiego to nie jest na temat ślubu poety z prostą chłopką, tylko ta prosta chłopka symbolizuje ów powrót do natury, za którym większość ludzi tęskni rzeczywiście, za tą prostotą, którą oferuje nam natura. Ten powrót do natury, do prostych rzeczy, do prostych wartości, nie był też obcy Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Jeżeli fragment tylko przypomnę, gdzie tęskno mi do tych, którzy mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. No to jest ta tęsknota za właśnie prostotą, prostotą, którą może nam dać powrót do natury oczywiście. Także to też jest ważne, to też jest odważne, bo my jesteśmy jej częścią, my się zachowujemy tak, jakbyśmy przestali pamiętać, że jesteśmy cząstką samej natury. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy kimś poza naturą, a to nieprawda. To tak jakby kropla wody z oceanu chciała nagle żyć na pustyni. Za długo nie pożyje, wyparuje po prostu, bo bez wody jej egzystencja nie ma sensu. Ona jest częścią oceanu, tak jak my jesteśmy częścią całej natury. I niestety tragizm sytuacji polega na tym, że często, może zbyt często, o tym zapominamy po prostu.
Do jak dużej liczby odbiorców chciałby Pan dotrzeć, ponieważ z tego co wiem, istnieje szkoła trenerów Pana autorstwa. Można zakupić także na Pana stronie internetowej e-book dotyczący komunikatu otwartego. Jak wygląda Pana wizja? Proszę nam opowiedzieć.
Planuję rewolucję totalną. Mówię tak dosyć odważnie, dlatego że spójrzmy na przykład Chin. Mam teraz, tu gdzie mieszkam, mieszka więcej Chińczyków niż Azjatów innych narodowości akurat. Natomiast także bardzo bliscy są mi Chińczycy. Mówię zresztą już całkiem nieźle po mandaryńsku, znaczy w wersji mandaryńskiej. Mówię i piszę. Poznając język chiński, poznałem też mnóstwo Chińczyków, bardzo ciekawych ludzi, którzy wszyscy potwierdzali mi jedno, że jest zunifikowany system wychowywania w Chinach Chińczyków, jest zunifikowany system edukacji. Mimo wielości różnych prowincji, mimo wielości różnych języków, które są używane, jest ponad 800 języków używanych w Chinach. Natomiast system edukacji jest zunifikowany i wychowania także. Chińczyków od najmłodszych lat wychowuje się w takim przekonaniu, że należy ukrywać emocje, że nie należy okazywać ani mówić nawet o swoich emocjach. Wychowuje się w takim przekonaniu, że nie należy nigdy wspominać o swoich słabościach, bo mogą być wykorzystane przeciwko nim. Komunikat otwarty dla tych Chińczyków, których już poznałem z podstawami komunikatu, jest absolutnym odkryciem. Oni twierdzą, że to będzie nowa rewolucja kulturalna w Chinach. Twierdzą, że to jest dokładnie przeciwne temu, na co kładzie nacisk wychowanie i edukacja. W Chinach może to spowodować fantastyczną otwartość, a jeżeli w Chinach to będzie rewolucja, to będzie też to rewolucja na całym świecie. Także planujemy zorganizować media, które będą propagować komunikat otwarty. Teraz przygotowuję całą armię wykładowców. Już na dziś potrzeba mi około 600 wykładowców, więc to jest bardzo duża grupa ludzi. Także przygotowujemy się bardzo sukcesywnie, bardzo planowo do tego, bo razem z komunikatem otwartym przemycamy też wartości ogólnoludzkie. Przemycamy takie wartości jak tolerancję w stosunku, czy akceptację w stosunku do każdego możliwego koloru skóry, w stosunku do każdego kręgu kulturowego, czy nawet religijnego. Więc no, tego brakuje we współczesnym świecie. Współczesny świat się podzielił, zatomizował się, bardzo niebezpiecznie zresztą. Więc brakuje przeciwsiły i taką przeciwsiłę właśnie w komunikacie otwartym widzimy. A niezależnie, jako ciekawostkę też powiem, że nie ma żadnej planowej akcji na całym świecie, by propagować pokój. Raczej propaguje się lokalne konflikty, a nie pokój. Lokalne embarga gospodarcze, a nigdy pokój. Więc komunikat otwarty będzie też tą siłą, tą motywacją, żeby propagować wszelkie rozwiązania pokojowe. Będziemy na przykład zakładać ambasady pokoju w każdym państwie, gdzie zbudujemy nasze przedstawicielstwo. Za pomocą tych ambasad, nad którymi patronat będą mieli laureaci pokojowej Nagrody Nobla, mamy zamiar propagować rozwiązania pokojowe. Do czego to ma doprowadzić w przyszłości za, myślę, parę lat? Do tego, żeby wreszcie stworzyć Parlament Świata i Armię Pokoju. bo jeśli to się uda, jest za dużo problemów globalnych, z którym nie tylko żadne państwo sobie nie poradzi, ale nie poradzi sobie żadne imperium. Amerykanie nie poradzą sobie sami z globalnym ociepleniem. Rosjanie nie poradzą sobie z zaśmieceniem globalnym naszej planety. Sami Chińczycy nie poradzą sobie z kolejną pandemią. Coraz więcej jest takich przykładów, zjawisk, gdzie jest potrzebne współdziałanie całego świata, a nie ma instytucji, która by całym światem mogła zarządzać. Dlatego myślę, że jest taka realna potrzeba, by stworzyć wreszcie Parlament Świata, wirtualne, prawdziwe państwo i stworzyć armię, tak żeby nie NATO było policjantem świata, czy jakieś inne dziwne formacje lokalne, czy nie armia chińska, tylko armia ogólnoświatowa. To jest bardzo potrzebne i to, myślę, rozwiązałoby bardzo wiele globalnych problemów. I taki jest bardzo daleko zasięgowy, jakby globalny cel, żeby do tego wcześniej czy później doprowadzić, bo to jest nieuniknione. Wcześniej czy później i tak byśmy do tego doszli. Natomiast im wcześniej do tego dojdziemy, tym dla nas lepiej.
Miałem przyjemność przeczytać książkę Umberto Eco pod tytułem Imię Róży. Jestem pewien, że także obcował pan z tego rodzaju literaturą. Znamy doskonale historię tej książki. Traktuje ona według mnie w dużej mierze o odpowiedzialności i o prawdzie i odpowiedzialności za prawdę. Dość ciekawa książka, dość ciekawe stwierdzenie. Panie Piotrze, chciałbym się zapytać, bo jeśli komunikat otwarty to głównie prawda, a nie każdy lubi prawdę, więc komu zagraża komunikat otwarty?
No, to jest bardzo dobre pytanie, chyba najlepsze dzisiaj pytanie. Tak, oczywiście tak jest, jak pan mówi. Komunikat otwarty może być zagrożeniem. Ja planowałem w komunikacie otwartym powiedzieć i zapowiadałem to w Nowym Jorku podczas pewnego wywiadu, że ujawnię w imię pamięci Andrzeja Lepera, pamięci mojego przyjaciela, nie tylko klienta, ujawnię, kto zlecił zabójstwo i kto za tym stoi. Zaraz po tym, jak wylądowałem w Polsce, przyleciałem na 2 tygodnie, zostałem aresztowany. Zagroziłem tym samym wszystkim jego zabójcom i jednemu zleceniodawcy. Więc do tej pory jestem zagrożeniem w tym, co mówię, bo ujawniam w formie dzienników Tymochowicza, bo marzą mi się na wzór dzienników Tyrmanda, dzienniki Tymochowicza, gdzie ujawniam całą prawdę na temat mojej historii. To stanowi ogromne zagrożenie dla prokuratora, który przyjął zlecenie, żeby mnie najpierw zamknąć, potem zabić w więzieniu. To jest ogromnym zagrożeniem dla sędzi pierwszej instancji, która mnie skazała. Na szczęście są jeszcze sędziowie odważni, którzy nie pozostawili suchej nitki na tych draniach po prostu. I tym draniom, oszustom i bandytom po prostu komunikat otwarty rzeczywiście będzie zagrażać. Dlatego, że przecież oni sami wiedzą, w czym uczestniczą. Przecież na mojej sprawie prokurator Borkowski awansował, Adam Borkowski awansował z podrzędnego prokuratora regionalnego na prokuratora okręgowego w nagrodę za to, że mnie wsadził, a potem chciał zamordować, a potem chciał doprowadzić do samobójstwa. Ja te metody ujawniam w komunikacie otwartym. Ja mam zamiar sukcesywnie, po kroku ujawnić po prostu wszystko, dlatego że ja nie mam nic do ukrycia, po prostu nic, kompletnie nic. I to jest ogromnym zagrożeniem. To jest ogromnym zagrożeniem dla tych wszystkich, którzy uczestniczą w zbrodni, dla tych wszystkich, którzy po prostu są oszustami i którzy dla kariery są w stanie zrobić wszystko innym ludziom. Oni nie będą spać spokojnie, póki istnieje nie tylko Tymochowicz, ale komunikat otwarty.
Fantastycznie.
I przyszedł czas na ostatnie pytanie. Panie Piotrze, mam pytanie o wyobraźnię. Każdy z moich rozmówców dostaje ode mnie to pytanie. Dla mnie osobiście wyobraźnia jest, jeśli nie jest naszym ego, jest odzwierciedleniem naszego ego. Proszę powiedzieć, czym dla Piotra Tymuchowicza jest wyobraźnia?
No, zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś. Mam świeżo w pamięci też zdanie, które kiedyś wypowiedział Albert Einstein. Powiedział, że wyobraźnia jest znacznie ważniejsza niż znajomość technikaliów matematyczno-fizycznych. Bez wyobraźni niczego nie odkryjemy. Zgadzam się też absolutnie z tym, że wyobraźnia jest bardzo ściśle powiązana z naszym ego. Dlatego, że to wyobraźnia właśnie decyduje o tym, jaki mamy sami nasz własny wizerunek w naszych własnych oczach. Ten wizerunek naszej własnej osoby powstaje w naszej wyobraźni. Więc trudno o coś bardziej podstawowego i ważniejszego niż wyobraźnia. Myślę, że jeżeli z czymś warto dyskutować, czy z czymś walczyć, to ze wszelkimi jej ograniczeniami, ze wszelkimi barierami, które powodują, mogą powodować zamknięcie w wyobraźni w ciasnych ramach. A są takie rzeczy, z którymi, których nie do końca jesteśmy świadomi. Wszelkie stereotypy na przykład, stereotypy, schematy myślowe, uprzedzenia są więzieniem dla naszej wyobraźni. Są tym samym więzieniem mentalnym dla nas. Ludzie, którzy ulegają stereotypom, którzy w cyganach widzą złodziei, którzy w uchodźcach widzą muzułmanów, terrorystów, którzy w homoseksualistach widzą pedofili, mają bardzo zamkniętą wyobraźnię. Są niewolnikami własnego więzienia wyobraźni. Myślę sobie, że nie ma sensu nawet za bardzo krytykować tych ludzi, bo w dużej części to nie jest ich wina. Myślę, że taką misją dotyczącą wyobraźni jest jedno, że warto ludzi uwolnić. Warto ludzi uwolnić z tych ciasnych klatek, z tych ciasnych więzień, w których głównie więziona jest ich wyobraźnia, a nie sami. Ale przez to, że więziona jest wyobraźnia, oni sami się czują tak, jak gdyby byli w ciasnych więzieniach. Warto ich wypuścić na wolność, warto im pokazać, że poza celą, ich własną celą mentalną, jest wspaniały, fantastyczny, ogromny świat.
Panie Piotrze, ja chciałem z całego serca naprawdę podziękować za wspaniałą rozmowę. Odczuwam po prostu zwykłą, naturalną radość z tego, że mogłem przeprowadzić z Panem ten wywiad. Sądzę, że nasi słuchacze także będą z tego zadowoleni. Panie Piotrze, naprawdę z całego serca życzę Panu zawsze jak najlepiej. Uważam, że to jest najlepszy czas, najlepsze miejsce i odpowiednia osoba do wprowadzenia komunikatu otwartego na głębokie wody i szerokie wody. Panie Piotrze, życzę Panu szerokiej wyobraźni i tego, aby się ziściło Pana marzenie. Naprawdę z całego serca dziękuję i życzę miłego dnia.
Panie Łukaszu, ja też bardzo dziękuję za bardzo miłe słowa i osobiście dla mnie i takie, które doceniają jakby pracę, którą włożyłem w komunikat otwarty, także bardzo mi miło i bardzo dziękuję.